Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Te słowa Jezusa są Jego testamentem. Nie można ich nie usłyszeć, nie można ich pominąć. To polecenie Jezusa jest misją dla Kościoła, dla wszystkich, duchownych i świeckich. To polecenie Jezusa niech stanie się Twoim stylem życia. Tak, Twoim stylem życia. Są różne style życia. Styl życia konsumpcyjny, zabawowy. Tu liczy się przyjemność i konsumowanie. Styl życia naukowy. Tu liczy się wiedza i badania odkrywcze. Styl ekonomiczny. Liczy się biznes i sukces fiskalny. My chrześcijanie, my ludzie wody życia, mamy mieć ewangelizacyjny styl życia. Wszystko, co robimy, ma być przeniknięte duchem ewangelizacji, świadectwa. Mamy słuchać, medytować, zgłębiać Słowo Boże, uprawiać je na modlitwie tak, aby wydało owoc. Jeżeli uważnie będziemy słuchać, zgłębiać Słowo Boże, to zobaczymy, że Pan przynagla nas do posłuszeństwa, gotowości i hojności. Posłuszny może być tylko człowiek prawdziwie wolny, wolny duchowo. Być gotowym to odłożyć na bok to, co drugo lub trzeciorzędne, co może absorbować i hamować nasze zaangażowanie. Hojność to iść na całego, to oddać się całkowicie. Totus tuus, cały twój, powiedział kiedyś Jan Paweł II. Jesteśmy przecież pokoleniem Jana Pawła II. Nie możemy minimalizować swojego życia. Bądź maksymalistą. Jesteś wezwany cały. Całym sobą masz kochać. Całym umysłem, całym sercem, całą mocą. Nie troszeczkę, ale cały. Jesteś posłany jako świadek Jezusa do swojego oikos. Twoje oikos to najpierw Twoja rodzina. Jak realizujesz misję ewangelizacyjną w swojej rodzinie? Co skorygowałeś po ostatnim spotkaniu listopadowym? Dziś przechodzimy do drugiego sektora Twojego oikos. To są Twoi sąsiedzi. Kto jest Twoim sąsiadem? Na wsi sąsiadami są ci, którzy są z nami przez miedzę. W bloku to ci przez ścianę lub sufit. W akademiku to ci, którzy mieszkają obok nas w naszym segmencie lub nawet w naszym pokoju. Sąsiadów znamy przez ich odgłosy, a niekiedy z widzenia. Ocieramy się o nich na schodach, w windzie lub mamy z nimi wspólną łazienkę. Nieraz mówimy im dzień dobry, uśmiechamy się do nich lub patrzymy na nich jak na powietrze, nie zauważając ich tak naprawdę. Tymczasem oni są naszymi bliźnimi. Oni są nam zadani. Pytanie: jak na nich promieniować światłem Ewangelii? Są blisko nas, ale niewiele mamy z nimi wspólnego. Często absolutnie ich nie znamy. W jaki sposób mogę być świadkiem Jezusa w sektorze sąsiedzkim? Najpierw muszę odkryć ich i zacząć się za nich modlić, nawet nie znając ich imienia i nie wiedząc, kim są. W modlitwie Duch Święty pomoże mi odkryć, kim są. Może kiedyś usłyszymy ich zachowanie awanturnicze lub rozrywkowe. Spotkamy pijanego sąsiada na schodach albo zapłakaną sąsiadkę. Zamiast ich osądzać czy klasyfikować, możemy prosić Ducha Świętego, aby stąpił na nich i dotykał ich serc. Możemy prosić o tę łaskę dla nich, której w tym momencie najbardziej im potrzeba. Bóg zna ich serca i sytuację, w jakiej żyją. Jest dobry i da im stosowną łaskę. Trzeba modlić się za sąsiadów i nie ustawać. Pamiętaj, Izraelici też mieli swoich sąsiadów. Byli to Samarytanie. Żydzi nie zadawali się z nimi, omijali ich, gdy z Galilei szli do Jerozolimy. Tymczasem Jezus wszedł na terytorium Samarii, zatrzymał się przy studni. A gdy przyszła kobieta samarytańska, zwrócił się do niej i poprosił: daj mi pić. Od tej prośby rozpoczęła się ewangelizacja i to jest dla nas wskazówka. Jezus pierwszy nawiązał kontakt, przełamał barierę, był odważny. Zwróć uwagę, Jezus na pewno siedząc przy studni w południe, było bardzo gorąco, miał pragnienie. Chciał się napić wody. To staje się okazją do nawiązania kontaktu z kobietą. Ale Jezus nie zatrzymał się na kubku wody. W rozmowie idzie dalej. Mówi o wodzie żywej, która zaspokaja najgłębsze pragnienia serca. Mówi w taki sposób, że kobieta zainteresowała się tą wodą, a nawet powiedziała: daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie musiała przychodzić tu do tej studni. Jezus dalej prowadzi rozmowę, pyta o męża, potem mówi gdzie, a właściwie jak należy czcić Boga i wreszcie ujawnia jej, że jest tym oczekiwanym Mesjaszem. Tak może być w nawiązywaniu naszych kontaktów z sąsiadami. Możemy przyjść do nich i poprosić o przysłowiowy kubek wody. Może nie mamy gwoździa i młotka, albo nagle nam zgasło światło. Potrzebujemy żarówki albo zapałek. I to może być pretekst do budowania relacji sąsiedzkich, nawiązywania kontaktów i rozmów. Coś musi być początkiem i to ty masz dać początek, tak jak Jezus. Gdy rozmawiasz z sąsiadem, patrz mu prosto w oczy, uśmiechaj się, miej postawę przyjazną, otwartą, nie lękaj się. Gdy już nawiążesz kontakt, możesz zaprosić sąsiada do siebie i zaproponować kawę czy herbatę. Możesz pokazać swoje mieszkanie, niech zobaczy twoje książki, Pismo Święte, ikonę Jezusa i możesz zaproponować mu pogawędkę. Powiedz coś o sobie i buduj relacje. Mów tak, aby on też mógł powiedzieć coś o sobie. Nie za długo, ale serdecznie. Nie opowiadaj mu od razu o swoich przeżyciach religijnych i wspólnocie, chyba że cię o to zapyta. Nie pytaj go, czy spotkał Jezusa i czy jest katolikiem praktykującym i co myśli o księżach. Bądź dla niego serdeczny, ale nie osaczaj swoją nadmierną otwartością. Nieraz mamy sąsiadów bardzo uciążliwych, słyszymy ich głośne zachowania po nocach albo ekscesy na klatkach schodowych. Może być i tak, że ktoś mieszka w twoim segmencie, w akademiku lub nawet w twoim pokoju. Nie odzywa się do ciebie, traktuje cię jak powietrze albo jest arogancki i wyniosły. Najlepiej byłoby wyprowadzić się gdzie indziej, ale to jest ucieczka. Nie osądzaj go, ale proś Ojca Niebieskiego o odwagę dla siebie i cierpliwość, a jednocześnie proś, abyś umiał nawiązać kontakt z Nim. Trzeba nieraz dużej odwagi i pomysłowości, aby przełamać barierę obcości czy niechęci. Módl się o życzliwość do tej osoby, abyś mimo raniącego ciebie zachowania potrafił nawiązać z nim życzliwy kontakt. Nie osądzaj go, przebaczaj 77 razy dziennie, próbuj odkryć w nim jakieś dobro. Uśmiechnij się do niego, nawet gdy on ma nieprzyjemną minę i nieprzyjemne słowa dla ciebie. Podejmuj próby i przełamuj wewnętrzny opór. Mimo wszystko uśmiechnij się i miej akceptujące spojrzenie wbrew jego reakcjom. Dobrze jest mieć ulotki czy zaproszenia na kurs alfa. Przyjdzie taki moment, że mu podasz lub zaprosisz. Nie mów mu za wiele, nie opowiadaj szczegółów, ale możesz mu zaproponować, że pójdziesz z nim na spotkanie alfa. Jednocześnie nie zapominaj o modlitwie w jego intencji. Czyń to z prostotą i odwagą, a Duch Święty będzie działał przez ciebie. Pamiętaj, jesteś posłany, nie wolno ci zamykać w swoim wnętrzu, wewnętrznym getcie, bojąc się zranienia czy odrzucenia. Trzeba spoglądać i wychodzić, trzeba rozglądać się i wychodzić do ludzi. Gdy ich widzisz, mów: przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty. A Duch Święty będzie stępował na nich i będzie powstawała nowa rzeczywistość, która będzie działać w twoich oczach. Pamiętaj jednak, że nic nie dzieje się raptownie. Ewangelizacja jest procesem, jest drogą. Kiedyś opowiadała mi pewna dziewczyna, która jest w naszej wspólnocie, że jej koleżanka z akademika 2 lata modliła się i rozmawiała z nią, zanim ona zdecydowała się przyjść do wspólnoty. A teraz jeszcze papież Franciszek o naszej wspólnocie pisze tak, posłuchaj. Wspólnota ewangelizacyjna przez dzieła i gesty wkracza w codzienne życie innych, skraca dystans, uniża się aż do upokorzenia, jeśli to jest konieczne, i przyjmuje ludzkie życie, dotykając cierpiącego ciała Chrystusa w ludzie. W ten sposób ewangelizatorzy mają zapach owiec, a one słuchają ich głosu. Wspólnota ewangelizacyjna staje się zatem gotowa, by towarzyszyć. Towarzyszy ludzkości we wszystkich ich doświadczeniach, także tych dotkliwych, nierzadko długotrwałych. Wie, co znaczy długo czekać, i zna wytrwałość apostolską. Ewangelizacja wymaga cierpliwości i uwzględniania ograniczeń. Wierność wobec daru Pana w głoszeniu dobrej nowiny przynosi owoce. Wspólnota ewangelizacyjna zwraca zawsze uwagę na owoce, ponieważ Pan chce ją mieć płodną. Troszczy się o ziarno i nie traci spokoju z powodu konkolu. Siewca, widząc wyrastający konkol pośród ziarna, nie reaguje lamentując i wszczynając alarm. Znajduje sposób, aby słowo wcieliło się w konkretnej sytuacji i wydało owoce nowego życia, chociaż pozornie wyglądają na niedoskonałe lub niedokończone. Uczeń jest zdolny ofiarować całe życie i ryzykować nim aż po męczeństwo jako świadectwo Jezusa Chrystusa. Ale jego marzeniem nie jest przysporzyć sobie nieprzyjaciół, ale raczej to, aby słowo było przyjmowane i ukazywało swą wyzwalającą i odnawiającą moc. To jest adhortacja apostolska papieża Franciszka, Ewangelii Gaudium, punkt 24. A teraz porozmawiajcie o waszym środowisku sąsiedzkim, do którego jesteście przecież posłani, i podzielcie się, jak w tym sektorze realizujecie misję Jezusa Chrystusa.